Ekonomizer.
16 minut po godzinie 19. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu. Kolejny ekonomizer, tym razem poświęcony ekonomii, powiedziałbym w takim ostro gorzkim sosie, który składa się z ludzkich dramatów życiowych, spirali zadłużenia, niespłaconych kredytów. A bezpośrednią inspiracją do dzisiejszej audycji są dla mnie niedawne wyroki, orzeczenia dotyczące przede wszystkim tak zwanych frankowiczów, ale nie tylko. I dlatego w naszym studiu silna grupa, uwaga, uwaga, nie ekonomistów, ale przedstawicieli świata prawniczego, zaproszenie do naszej audycji przyjęli Izabela Libera, Beata Strzyżowska oraz Tomasz Konieczny. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
Dobry wieczór.
Wszyscy Państwo są radcami prawnymi, którzy specjalizują się w kwestiach dotyczących właśnie osób, ich spraw poszkodowanych przez bankowe kredyty w walutach obcych i nie tylko, dodam po raz kolejny. Jest z nami także Karol Zamanek ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam Pana. Dobry ponownie dzień. W ciągu kilku dni w tym samym studiu. A zaraz powiem oczywiście dlaczego. Kilka dni temu rozmawialiśmy, między innymi zapowiadając ten program. Większa tematyka, większe grono ekspertów. Panie Karolu, mam nadzieję, że Pan się nie obrazi, że zapożyczę nazwę stowarzyszenia jako dobre hasło wywoławcze do naszej rozmowy. Zapytam, ile bankowego bezprawia spotkali Państwo, no może nie tyle w polskim prawie, bo to pewnie byłaby trochę przesada, ale w Państwa praktyce prawniczej, w tym, z czym się spotykacie w swoich kancelariach.
Znaczy ja...
Tomasz Konieczny.
Dobry wieczór. Zacznę od
dobry
tego,
wieczór,
że
z
tym, co ja akurat osobiście spotykam się najwięcej, najczęściej, to jest tak naprawdę stosowanie klauzul abuzywnych. To jest takie oczywiście brzydkie określenie prawnicze, ale chodzi o de facto o klauzule niedozwolone,
tak,
które naruszają interesy konsumenta, są sprzeczne z dobrymi obyczajami. I tu można powiedzieć, że tego rodzaju praktyk jest najwięcej tak naprawdę, bo jeśli chodzi o takie bardziej drastyczne naruszenia prawa, czy na etapie egzekucyjnym, czy wykorzystywanie bankowych tytułów egzekucyjnych. Oczywiście to są bardzo przypadki i jest z jednej strony bardzo ewidentne, z drugiej strony jednostkowe. Natomiast można powiedzieć, że jeśli chodzi o masową, o skalę masową, to tak naprawdę wykorzystywanie klauzul abuzywnych to jest tak naprawdę największy problem, uważam. Chyba każdego prawnika myślę, że się tutaj zgodzimy i z tym mamy na co dzień tak naprawdę do czynienia. Co to znaczy? No bank nie tylko zastrzega w swoich umowach i dalej wykorzystuje klauzule abuzywne, ale pomimo reklamacji, wezwań, nie chce tak naprawdę z tych klauzul zaprzestać stosowania, nie chce ich się w żaden sposób zrzec, ani tak naprawdę wycofać. W związku z czym to jest...
To ja szukam wśród pozostałych uczestników naszej rozmowy potwierdzenia tego, czy te klauzule niedozwolone, panie mecenasie. Będę się trzymał tego bardziej łagodnego określenia. To jest to, z czym Państwo spotykacie się najczęściej. Jeżeli tak, to jakie to są klauzule, bo pewnie to cały czas jest problem nazewnictwa.
Dobry wieczór, Beata Strzyżowska z tej strony. Ja
dobry
potwierdzam
wieczór,
to, co mecenas Konieczny wspomniał, że klauzule abuzywne, no, są to te postanowienia umowne, co do których no, niewątpliwie należy, które powodują, że całe te umowy nie powinny mieć miejsca, albowiem po usunięciu tychże klauzul pozostaje luka, która powoduje, że tak naprawdę umowa dalej nie może być wykonywana. Ona albo może być ustalona za nieważną, albo może być uznana za nieistniejącą. Oprócz owych klauzul niedozwolonych, jak możemy je łagodnie nazwać, ja w szczególności też tropię w przypadku zawierania tych umów takie wady prawne, takie zaniechania ze strony banku, jeżeli chodzi o informowanie o rodzaju produktu, który był sprzedawany konsumentowi, no bo ustalmy, umowa kredytu to jest rodzaj tak naprawdę produktu, który był przez bank sprzedawany, ponieważ był to produkt wysokiego ryzyka. Bank miał nałożony na siebie elementarny obowiązek informowania o tymże ryzyku każdego konsumenta, który na taki kredyt się decydował. Niestety banki tego nie robiły.
Czy to jest działanie z premedytacją? Można by to podciągnąć pod złą wolę banków?
Znaczy ja myślę, że tutaj...
Karol Zamanek.
Tak, myślę, że tutaj jest duże grono popisu dla sprzedawcy ze względu na narzuty, które są stosowane przez dyrekcję i plany sprzedażowe. Tutaj w wielu wypadkach, nie tylko kredytów tak zwanych frankowych, ale właśnie i polisolokat, i obligacji korporacyjnych. To jest wszystko spowodowane,
że tak, tym, że proszę, skutek wykaż się, ile sprzedałeś, tak? Jako pracownik
tak,
banku,
a dlaczego nie sprzedałeś więcej? Ja znam przypadki takie, gdzie dla wysokiej instancji kadra menadżerska robiła takie plany sprzedażowe, ponieważ tylko po to, aby wykazać się ciągłym wzrostem, tak? Czyli no, wiadomo, że przed akcjonariuszami trzeba wykazać się tym, iż spółka zyskuje na wartości. No jak to zrobić? No zwiększając sprzedaż. Jak zwiększyć sprzedaż? No trzeba szukać coraz to nowych źródeł upłynnienia tych produktów, które mamy na rynku. No tak dzieje się w każdym zakresie. Tylko, że tutaj mamy, dotykamy delikatnie sprawy, czyli finansów. To nie jest już handel obnośny garnkami czy czymkolwiek innym. Tylko dotykamy czasem jedynych źródeł, czy jedynych oszczędności, które mamy w całym życiu, albo jedynej potrzeby, która tak naprawdę jest podstawowa, czyli mieszkania. I na tym polu, to tutaj ten misel jest szczególnie patologiczny.
To nie jest taka burżujska wydumka, że ktoś sobie chce sprawić złote kurki na przykład w łazience, tylko po prostu nie ma gdzie mieszkać. I staje w sytuacji przymusowej, szczególnie w tym okresie, kiedy bardzo trudno było uzyskać zdolność do zaciągnięcia kredytu bankową. Pytanie, czy te działania, no mimo wszystko gdzieś tam były w prawie uznawane za dopuszczalne, skoro banki się ich, no nie chce mi się wierzyć, żeby banki same sobie mówiły, no to teraz zrobię coś, co jest kompletnie wbrew polskiemu prawu. Z drugiej strony są zapisy, że człowiek powinien płacić tylko kredyt z odsetki, prawda? To jest wyraźnie napisane w polskim prawie. Jak to się dzieje? Skąd się to zderzenie takie, które uderza w człowieka, w konsumenta, bierze? Pani mecenas,
ja myślę, że
Izabela Libera.
Na to, co się zadziało w tych, zwłaszcza w roku 2007 i 2008, bo wtedy jakby był największy wysyp tych kredytów pseudowalutowych, pseudofrankowych, miała wpływ cała sytuacja gospodarcza, która wówczas była i geopolityczna, i fakt, że banki wymyśliły taką konstrukcję tego kredytu, która teoretycznie była dozwolona w prawie bankowym, ale jednocześnie pozwalała bankowi na uzyskanie znacznie zawyżonych tych opłat od kredytu, bo można powiedzieć, że ta indeksacja, te klauzule niedozwolone głównie dotyczyły indeksacji, czyli tych kwestii przeliczenia złotówki na franka i kwoty kredytu na to, co później kredytobiorca miał otrzymać i jakie kwoty miał później spłacać. I to niestety spowodowało, że kredytobiorca nie dość, że miał płacić, spłacać kredyt i odsetki, to jeszcze musiał ponosić koszty zmiany kursu franka szwajcarskiego.
Które były wielokrotnie często wyższe niż
dokładnie tak.
Wysokość kredytu.
I problem tutaj polega na tym, że to banki przeniosły całe ryzyko związane ze zmianą tego kursu na kredytobiorców. Bo tak jak pani mecenas zauważyła, nawet w pismach procesowych banki się przyznają, że one stosowały dodatkowo przy tych kredytach tak zwane pochodne instrumenty finansowe. Czyli udzielając tego kredytu, jednocześnie zabezpieczały się na rynku finansowym przed zmianą kursu franka. Ale w żaden sposób...
Czyli one były zabezpieczone?
Tak, dokładnie tak.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja konsumentów.
Tak, muszę powiedzieć, że jestem nawet świeżo dzisiaj po rozprawie, gdzie
właśnie chciałem wyciągnąć z Państwa takie najbardziej namacalne
świadek
przypadki.
Świadek powołany przez bank z centrali banku no, potwierdził wyraźnie i tym banki de facto bronią w każdym niemalże postępowaniu, że oczywiście bank minimalizował, czy też próbował wyłączyć do zera swoje ryzyko. I to jest naturalne i to też wynika oczywiście z przepisów. Natomiast banki przyznają wyraźnie, że konsument na tamten moment i w zasadzie dzisiaj jest podobnie. Nie ma takich instrumentów na rynku, które by zabezpieczały konsumenta właśnie przed ryzykiem walutowym. Co to znaczy? Że bank kontraktując, czyli tak naprawdę sprzedając, można powiedzieć, w takim handlowym języku kredyt waloryzowany kursem obcej waluty. Oczywiście głównie tu był frank szwajcarski, ale też były i euro i nie daj Boże jeny oczywiście. Zabezpieczał siebie właśnie tymi wspomnianymi instrumentami pochodnymi. Natomiast konsumentowi po pierwsze nie oferowano żadnego produktu, nie informowano go też w pełni o ryzyku. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie na sali sądowej, czy nawet w wcześniej w kancelarii, jesteśmy świadkami, myślę, tutaj się pewnie jako pełnomocnicy zgodzimy tego, temu, że tak naprawdę wręcz dezinformowano konsumentów, a więc nawet nie informowano, a dezinformowano. Czym? Mówiono, wmawiano im, że de facto wchodzą w bardzo bezpieczny produkt, wchodzą w bardzo bezpieczną walutę. I to już są elementy mis-sellingu. Dlaczego? Dlatego, że o ile waluta szwajcarska faktycznie na rynku światowym uchodzi za taką walutę akoniunkturalną, rozliczeniową, no to już waluta polska w tym zestawieniu, przez każdego zresztą dzisiaj świadek potwierdził, jest to waluta egzotyczna na rynku finansowym, rynku pieniężnym. Co to oznacza? Że zestawienie PLN do HF jest bardzo niebezpieczną tak naprawdę zagrywką, o czym banki nie informowały, bo informowały tylko
o tym. Tego banki mówią, oczywistym było, że frank może kosztować 5 zł na przykład.
Właśnie tego nie mówią. Z tym jest właśnie problem, że ten brak informacji...
To co wiedzieli bankowcy, tego nie wiedzieli klienci, podejmując decyzję.
A wręcz, co wspominał mecenas Konieczny, wprowadzono niejako w błąd konsumenta, albowiem istnieją banki, które sprzedawały kredyty, informując o rzekomym ryzyku, ale minimalizowali to ryzyko, przypuśćmy, do 20%. W związku z tym pokazywali symulacyjnie, że, tak czy owak, że rata kredytu, która wzrośnie,
czasu to i tak się opłaci.
To i tak będzie to tańszy produkt niż kredyt złotówkowy.
Jest jeszcze druga strona tego wszystkiego, właśnie tego mis-sellingu. Oprócz tego, że mieliśmy tutaj swobodnie regulowane ten spread walutowy, tak? Czyli ta różnica między tym, co zostało wypłacone...
Swobodnie regulowane przez bank, oczywiście.
Swobodnie regulowane, oczywiście. I teraz w hipotetycznej sytuacji zakładamy, że dostaliśmy w dniu dzisiejszym kredyt i chcemy w tym samym dniu, okazuje się, że wygraliśmy to lotka, tak? I chcemy go spłacić. I chcemy go spłacić i w tym momencie okazuje się, że stosując drugą tabelę, to powiedzmy na kwocie 100 tysięcy złotych, jesteśmy 10% wartość tego kredytu gdzieś nam umknęło, tak? No nie mieści się w ramach prawa bankowego. Jest to tak zwany spread.
I bez informacji o tym kursie.
Bez informacji o tym kursie, bo podpisaliśmy, bo mówię, tylko tyle, że będzie ten kurs kupna i kurs sprzedaży.
Proszę Państwa, ja myślę, że trochę to warto wypalić z tej czechowowskiej strzelby, która gdzieś tam wisi od początku. Proszę powiedzieć, podzielić się z nami takimi słuchaczami najbardziej takimi bulwersującymi przypadkami z Państwa praktyki prawniczej, takimi dotyczącymi konkretnych ludzkich historii. Dosłownie, tych dramatów, o których zaczęliśmy.
Dosłownie historia z wczoraj, gdzie o godzinie 12 jadę do Rembertowa, to jest wciąż dzielnica Warszawy, a więc stolica, gdzie ludzie oboje 65+, zaciągnęli kredyt w 2007 roku na kredyt konsolidacyjny, na zadłużenie, które do tej pory niestety u nich wystąpiło. Zadłużenie dosyć duże, bo powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast to oczywiście nie były kredyty, które oni wzięli po to, żeby je wydać, tylko to już było zadłużenie z narosłymi odsetkami, karami i tak dalej. Po to, żeby móc wyjść z tego zadłużenia, zaciągają nowy kredyt indeksowany do franka w znanym wówczas banku, które te kredyty udzielały. Efekt jest taki, że po 2 latach nie mogą dalej spłacać tego kredytu. Bank przejmuje ich nieruchomość. Po przejęciu nieruchomości spłata nie wystarcza na pokrycie całości kredytu. Wierzytelność jest sprzedana do spółki córki tego banku, który w ten sposób szykanuje i prowadzi windykację w stosunku do kredytobiorców, że wysyła faksy z nekrologiem kredytobiorczyni. Na skutek tego ona doznaje wylewu. Na dzień dzisiejszy ma sparaliżowane obie nogi i jedną rękę.
I to robi bank oficjalnie, w sposób z otwartą przyłbicą?
No dowiedziemy tego w odpowiednim postępowaniu cywilnym i karnym.
Tomasz Koniecz. Tomasz Koniecz.
Ja natomiast przywołam taki przykład, który pewnie wszyscy znamy, choćby z nazw, jak aneksy Minirata czy Maxrata, które znanego banku o nazwie Getin, które można powiedzieć są też przejawem tego, czy przykładem tego, że banki, niektóre banki, myślę, że większość banków, zarabiała tak naprawdę również na kryzysie. A więc na tym, w sytuacji, gdy już, bo banki oczywiście teraz się powołują, że to póki wszystko było dobrze, to nikt tutaj nie składał skarg. Natomiast jak już kryzys wybuchł, to frankowicze się obudzili. No tak naprawdę nie jest, dlatego że no, same banki tak naprawdę po wybuchu kryzysu co zrobiły? No zaczęły na nim zarabiać. Przykładem właśnie są te wspomniane aneksy. Bank zaczął oferować swoim kredytobiorcom właśnie te aneksy po to i w takiej też aurze, że chce ich zabezpieczyć przed właśnie, przed rosnącym kursem franka, bo oczywiście ten kurs wzrósł lawinowo.
Brzmi zbożnie.
Tak, pod koniec 2008 roku, 2009, kurs rośnie dramatycznie i bank wysyła propozycje dotyczące tak naprawdę, czy taka pomocna dłoń swego rodzaju. Przy czym okazało się to betonowe koło ratunkowe. Dlaczego? Dlatego, że bank, pomimo tego, że we własnych tabelach miał opłatę za aneks w postaci 200 zł, to co robił w tych swoich aneksach, to nie dość, że przerzucał tak naprawdę te koszty na później, czyli wstrzymywał na jakiś czas tylko de facto skutki tego kryzysu, to potem one wracały ze zdwojoną siłą. Dlaczego? Dlatego, że wstawiano i nie informowano o tym konsumentów, że 3,5% czy 3% prowizji od aktualnego salda będzie doliczone tytułem opłaty za dwustronicowy aneks. A proszę sobie wyobrazić, że przy półmilionowym kredycie dwie strony kosztowały konsumenta, o jak łatwo obliczyć, prawda, 15 tysięcy złotych, a nie 200 tysięcy, jak w tabeli. I takich przykładów jest więcej. Na przykład banki wykorzystały kryzys, żeby podnieść spready, czyli tak naprawdę rozszerzyły swoje widełki kursowe. To są ewidentne i to są namacalne przykłady i wykazane, jak banki tak naprawdę wykorzystały kryzys w taki sposób, aby żeby jeszcze na nim tak naprawdę zarobić.
Pani mecenas, dołóżmy jeszcze coś do pieca.
Ja miałam podobną sytuację. Właśnie też chodziło o te miniratki. W pewnym momencie klientka po prostu straciła pracę. Nie było jej stać na spłatę kredytu. Jej mąż był na rencie, w związku z tym nie mieli możliwości pozyskania jakichkolwiek dalszych środków. Bank niestety wypowiedział tą umowę i to były jeszcze czasy, kiedy wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. Na podstawie tego tytułu bardzo szybko bank uzyskał klauzulę wykonalności, bo uzyskanie czegoś takiego odbywa się wtedy bez postępowania sądowego, takiego sensu stricto, gdzie się może kredytobiorca w jakikolwiek sposób bronić. No i została wszczęta egzekucja. Klientka bardzo, bardzo długo zwlekała z udaniem się do prawnika. Kiedy do mnie trafiła, to się okazało, że egzekucja jej mieszkania ma być za 2 tygodnie. W ciągu tych 2 tygodni udało nam się wszcząć postępowanie przeciwegzekucyjne, czyli zaskarżyć ten bankowy tytuł egzekucyjny i uzyskać zabezpieczenie sądowe przed egzekucją tego mieszkania. I to było dosłownie na 3 dni przed planowaną licytacją. No w tej chwili mamy zawieszoną egzekucję, dzięki Bogu, i możemy w sądzie dalej walczyć o to, aby ten bankowy tytuł egzekucyjny został uchylony.
Proszę Państwa, pewnie wy jako prawnicy nie używacie takich mocnych słów. Mi się to kojarzy z niczym innym jak z takim procederem, który kiedyś zwał się lichwą, bo jeśli ktoś na przykład musi spłacić swoje mieszkanie albo jeszcze drugie mieszkanie. Karol Zamanek, pan opowiadał mi takiej historii, że jeszcze trzeba spłacić mieszkanie rodziców, żeby to saldo choć troszeczkę zminimalizować i to jeszcze jest za mało. To czym się to różni od takiego klasycznego lichwiarstwa? Może nie obcina się kciuków, ale...
Może nie, aczkolwiek znam przypadki, gdzie windykacja mówiła, że na pytanie takie... albo na pytanie co mam zrobić, czy mam, nie wiem, pełnić samobójstwo, po drugiej stronie windykacji mówią, tak, może to jest dobre rozwiązanie, więc to są takie przypadki, to jest...
A to tacy nieskuteczni windykatorzy, bo to jakby...
Dlaczego?
No bo zły kredyt zostaje nadal.
Przechodzi na dzieci.
Przepraszam, ten cynizm był oczywiście kontrolowany. Chodzi o to, żeby to bardziej
Ja też takim przypadkiem, bo tutaj mówimy o tym wzroście, odsetkach i tak dalej, ale jeszcze też jest jeden taki smutny przypadek, że w ramach tego 2007-2008 roku i tej fali takich bardzo dużej ilości tych kredytów zapominano często jeszcze o bardzo jednej istotnej rzeczy. To znaczy, kiedy ten kredyt skończy się spłacać. I naprawdę działając w stowarzyszeniu i przyjmując osoby w punkcie konsultacyjnym, przychodzą do nas osoby, które będą kończyły spłatę kredytu w momencie, kiedy będą mieć 78, 86, a jedno małżeństwo miało tak, że pan był już musiał dożyć 96 lat. No, kto racjonalny 60-latkowi daje kredyt, powiedzmy, na 35 lat? To już z założenia jest to, że ten
czyli
kredyt będzie nie
ciąg dalszy praktyk takich, które tak. dobrze nie rokują. Proszę Państwa, jakaś nadzieja się jednak pojawia, dlatego że zaczynają się pojawiać coraz bardziej ciekawe postanowienia, orzeczenia sądów. Niedawna sprawa Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał takie orzeczenie w sprawie kredytu frankowego. Kredytobiorczyni wygrała proces o umorzenie odsetek. Ja wiem, że Polska nie jest krajem, w którym obowiązuje prawo precedensowe, że można się powołać, tak, do końca na tego typu rzeczy. Natomiast coś się w tym klimacie jednak zmienia. Chciałbym wlać trochę nadziei w serca tych wszystkich, którzy mają problemy z różnego rodzaju kredytami, innymi instrumentami finansowymi oferowanymi przez banki. Panie mecenasie, Tomasz Konieczny.
Tak, wywołany do tablicy chciałem powiedzieć, że ten rok 2018 jest szczególnie obiecujący, można powiedzieć, jeśli chodzi o interesy czy prawa konsumentów, bo owocuje faktycznie wysyp różnego rodzaju orzeczeń. Zarówno tutaj na naszym podwórku w Polsce, jak i w Luksemburgu. Mowa tutaj oczywiście o Trybunale Sprawiedliwości. I tu wspomniane przez pana redaktora wspomniane postanowienie z września tego roku sądu apelacyjnego.
Świeżuteńkie.
Ono odrzuca apelację Getin Noble Banku od korzystnego dla kredytobiorczyni orzeczenia, które zapadło w oparciu o stwierdzenie de facto nieważności umowy kredytu.
Co oznacza taka nieważność?
Ona oznacza tak naprawdę, znaczy ona oznacza, że strony obowiązane są sobie wzajemnie zwrócić świadczenia. To znaczy bank może tak naprawdę wymagać od konsumenta jedynie zwrotu kapitału kredytu, a proszę pamiętać, i tu chyba powinniśmy nawet audycję od tego zacząć, że tak naprawdę my nie mamy do czynienia z kredytami walutowymi, czy z kredytami frankowymi, jak to się powszechnie określa. To są wszystko, czy kredyty indeksowane, czy denominowane, to są kredyty, które były uruchamiane, czyli wypłacane w złotych polskich. Więc w istocie to są kredyty w złotych. Co to znaczy? Że konsument, który ma tą nieważną umowę, obowiązany jest de facto zwrócić kapitał kredytu w złotych polskich. W takim wypadku akurat bez odsetek, no bo nieważność z tym tak naprawdę, i oczywiście bez indeksacji tego kredytu. Natomiast tak naprawdę trzeba sobie tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o nieważność umowy kredytu, to ona wiąże się właśnie z tak daleko idącymi w sumie skutkami prawnymi, które tak naprawdę dzisiaj są też przedmiotem zainteresowania choćby Sądu Okręgowego w Warszawie, który wysłał pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości. Kolejne orzeczenie, o którym warto pamiętać, chyba nawet ważniejsze od tego postanowienia sądu apelacyjnego.
To jest może bardziej efektowne.
To jest efektowne, bo oparte o nieważność, tam oczywiście prawnicy mają tutaj gratkę rozczytując to, dlatego że teza troszkę jest inna niż uzasadnienie i dalej, natomiast tam się wkradła po prostu teoria salda, czyli tak naprawdę co sąd zrobił? No sąd dokonał pewnego rozliczenia, pewnej kompensaty, tak?
Tak, człowiek, tak, klientka ostatecznie wyszła z tej spirali.
Wyszła z tego starczą i natomiast ważniejsze orzeczenie to jest orzeczenie, to jest uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca tego roku i to jest bardzo ważne.
To będzie, że Sąd Najwyższy ma już jednak orzeczenia Sądu Najwyższego, mają jednak pewien wpływ na orzecznictwo.
A szczególnie uchwały rozszerzonego składu, tak. Czyli się 7 sędziów.
To powiedzmy parę jednak zdań na ten temat, bo tutaj jest kilka ciekawych informacji takich ogólnych, które, no tak jak mówię, trochę krzepią pewnie serce, prawda? Przede wszystkim chodzi o klauzule, prawda? O klauzule abuzywne, że jakby ochrona konsumenta stoi ponad tego typu zapisami, że zawsze o tym należy pamiętać przy rozstrzyganiu wszelkich kwestii przed sądami.
Tak, i co jest właśnie tym mogę powiedzieć fajniejsze, jeżeli to słowo tutaj jest właściwe, to, że sądy zaczynają w tej chwili już sięgać i patrzeć nie tylko do wyroków instancji wyższej, nie tylko do wyroków Sądu Najwyższego, lecz również bardzo chętnie sięgają po wyroki bądź postanowienia lub poglądy wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ów Trybunał właśnie w szczególności otacza ochroną konsumentów. Możemy tu mówić, tak jak tu wspomniał pan mecenas, o rzeczywiście pewnej lawinie korzystnych dla konsumenta wyroków Trybunału Sprawiedliwości, które począwszy od jesieni zeszłego roku, a kończywszy na ostatnim postanowieniu z minionego września, potwierdzają, że właśnie brak że brak informacji dostatecznej, dostarczanej konsumentowi powoduje, że tak indeksacja niezgodna z prawem, jak i całość tej umowy w zasadzie upada, ponieważ niedoinformowany konsument był niejako wprowadzony w błąd, w związku z tym w sposób...
Ta umowa nie ma z mocy prawa, mocy prawnej.
Nie wiąże go, gdyż jego zamiarem nie było zaciągnięcie tego typu umowy.
Rozumiem.
I to jest fajne, dosłownie z dzisiejszego dnia rozprawa, sądy chętnie słuchają o tych wyrokach, chętnie wręcz dosłownie notują sygnatury.
Polskie sądy
na rozprawie dotyczącej polskich kredytobiorców z chęcią zaczynają się uczyć i tą wiedzę dotyczącą orzecznictwa europejskiego również nabywać i się na niej wzorować.
Mecenas Izabela Libera.
Chciałam się jeszcze odnieść tutaj do tej uchwały składu 7 sędziów, o której pan redaktor mówił. Clue tej uchwały jest to, że kwestie, czy dana klauzula jest niedozwolona, czy nie, należy badać na moment zawarcia umowy.
Co to oznacza?
To była kwestia, którą banki bardzo mocno kwestionowały, stwierdzając, że no ta klauzula indeksacyjna w momencie na przykład, gdyby kurs franka mocno spadł, to ona by była korzystna dla kredytobiorców i w zasadzie nie byłoby żadnego problemu. A tylko dlatego, że kurs poszedł do góry, no to nagle zrobił się problem.
Czyli jakby istota samej umowy jest słuszna.
Dokładnie tak? Ale tutaj Sąd Najwyższy jasno wskazał, zresztą to wynika wprost też z przepisów kodeksu cywilnego, że liczy się sama potencjalna możliwość narażenia na szkodę kredytobiorcy i konsumenta. Czyli jeżeli w momencie zawarcia umowy istnieje już taka potencjalna możliwość, a no to jest jakby bezsporne, że te klauzule indeksacyjne, przeliczeniowe powodowały to, że bank w sposób dowolny mógł wskazać kurs franka i kredytobiorca nie miał na to żadnego wpływu, że to już samo w sobie stanowi tą klauzulę niedozwoloną i to, czy później umowa była dobrze wykonywana, czy nie, nie ma już żadnego znaczenia.
To i też to, co pan mecenas mówił o tych aneksach różnego rodzaju, też się to znalazło w tym wyroku Sądu Najwyższego,
tak,
że wszelkie aneksy tak naprawdę
nie mają znaczenia.
Tak, faktycznie, że tutaj Sąd Najwyższy bardzo silnie zaznaczył, że żeby ten taki aneks miał w istocie, czy uchylał abuzywność, tak jak pan redaktor mówi, oczywiście niedozwolony charakter postanowienia, to nie może być aneks oparty o wzorzec umowy, czyli kolejny niejako wzorzec narzucony konsumentowi, ani nie może to też być zmiana regulaminu, bo banki
zmiana reguł gry w trakcie
gry. Banki po wejściu w życie tak zwanej ustawy antyspreadowej, czyli po sierpniu 2011 roku, no wzięły się trochę na sposób, zauważyły swój błąd i założyły swoje ryzyko prawne związane albo z nieważnością, albo przynajmniej częściowo bezskutecznością swoich umów i próbowały lepić czy załatać swego rodzaju luki poprzez wprowadzenie regulaminów, tak narzucanych odgórnie, jednostronnie oczywiście konsumentom. I tutaj Sąd Najwyższy jakby przeciął to znaczy stwierdził, że nie może to być ani tak naprawdę aneks narzucony z góry, rozumiem, ani to nie może być nowy regulamin, który łata te dziury. Musi to być osobna, indywidualnie negocjowana ugoda i wtedy dopiero możemy mówić o tak naprawdę naprawieniu. Tutaj
ja może troszeczkę zszokuję tutaj, co po niektórych państwa. Jeżeli państwo myślicie, że w dzisiejszych umowach kredytów złotówkowych nie ma klauzul niedozwolonych, albo nie ma takich postanowień, które rażąco godzą państwa interesy...
Psuje pan nastrój, panie Karol.
To jest optymistyczne. Są tutaj w błędzie. Ponieważ przykładem, ja od 2011 roku, mówiąc brzydko, boksowałem się ze swoim bankiem na temat tego, czy zapis umowy dotyczący oprocentowania, to znaczy, który mówi, że to jest składnik LIBOR plus marża, w pewnym momencie ten LIBOR na tyle spadł poniżej wartości zero, czyli był nomen omen ujemny. No i bank twierdził w swoich pokrętnych tłumaczeniach, że ten LIBOR ujemny, dodać marże, nie może być nigdy mniejszy od zera. Czyli jeżeli takiej sytuacji na szczęście nie było, ale część kredytobiorców, którzy mieli bardzo niskie oprocentowania, na przykład w kwestii 0,75%, tam już mogło dochodzić do tego, że całe oprocentowanie kredytu było ujemne. I bank stał na mocnym stanowisku, że nie, absolutnie umowa kredytu musi być umową zysku.
Dla banku.
Zyskowo, no. Tak, dla banku, oczywiście. I jakie już było moje zdziwienie, kiedy mój serdeczny przyjaciel jakieś pół roku temu podpisał umowę, w której stoi jak wół, że WIBOR, plus marża nigdy nie może być mniejszy od zera.
No bardzo proszę, ktoś wyciągnął
wnioski. A za te postępowania z Liborem, to UOKiK toczy postępowania wobec tych banków. Więc jeżeli myślicie państwo, że dzisiaj to już jest tak fajnie, bo wszyscy tutaj działamy, mamy orzeczenia sądowe, to nie, to ciągle działy prawne w bankach nie zauważają ryzyk, które przenoszą do umów, które
dzisiaj obowiązują. Jednym zdaniem, klimat w polskich sądach się zmienia na korzyść konsumentów, między innymi ze względu na takie orzeczenia, jak to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Jak najbardziej. Ja myślę, że teraz czeka nas może nie fala, ale już coraz więcej będziemy mieli wyroków prawomocnych. Bo dotychczas banki bardzo czekały i sądy czekały też z wydawaniem wyroków na to, co się zdarzy w innym sądzie, co powie Sąd Najwyższy. W tej chwili już ta uchwała daje podstawę do tego, żeby wydać wyrok. No, mamy nadzieję, że wyroków będzie coraz więcej i że ta linia orzecznicza no nareszcie ustali się tak na korzyść kredytobiorców.
Proszę państwa, jeśli ktoś nie wie, w jaki sposób zabrać się za swoje umowy kredytowe, za swoje sprawy dotyczące no, różnych transakcji, umów zawieranych z bankami, podejrzewa, że one mogą być dla niego niekorzystne, czy odczuwa te skutki, ale nie wie, co może zrobić. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bez Sprawy organizuje w najbliższą sobotę, jeżeli dobrze pamiętam.
W Poznaniu w
sobotę. Tak, pierwsza, zaczyna się pierwsza. Tak. Tych konferencji będzie więcej w Polsce dotyczących tego właśnie, w jaki sposób klient może, powinien być chroniony na rynku finansowym. Chodzi też o pewne poszerzenie wiedzy właśnie o kredytach walutowych, o tym, jak one wyglądają, o polisolokatach, obligacjach korporacyjnych, o których nie powiedzieliśmy tutaj za wiele. To są inne instrumenty finansowe stosowane przez banki, ubezpieczycieli.
Tak.
Instytucje pośrednictwa finansowego.
Obciążają to środowisko.
Oczywiście. Panie Karolu, kilka zdań na temat tej konferencji. Tak. Powiedzmy jeszcze ważną rzecz. Wszyscy państwo, którzy dzisiaj biorą udział w audycji, są ekspertami, którzy będą brali udział w tej konferencji.
Tak, tutaj
sobotniej.
Wszyscy trzej, wszystkie dwie prawniczki, jeden prawnik, będą prelegentami tej konferencji. Tak, projekt sfinansowany ze środków UOKiK w 100%.
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Warto podkreślić.
Tę nazwę wybić.
Ten nasz projekt polega na tym, że jest to cykl 10 konferencji w całej Polsce. No, tak chlubnie zaczynamy w Poznaniu. Natomiast oprócz tych konferencji, na których będziemy poruszać te trzy tematy, czyli polisolokat, obligacji korporacyjnych oraz kredytów indeksowanych, denominowanych, jak zwał, tak zwał, powiedzmy, że walutowych, to jeszcze będzie okazja do skorzystania, żeby zapisać się podczas tej konferencji na bezpłatne porady prawne, które będą świadczyć nomen omen i państwo, którzy będą prelegentami. Więc jest to znakomita okazja, żeby nie tylko posłuchać o tym, co tam w tej umowie, którą mam podpisaną, albo ktoś ma podpisany z rodziny, co może być w niej spornego i jakie to rodzi konsekwencje, ale też można już potem konkretnie zapisać się do kancelarii, żeby pochylić się nad tą konkretną umową, bo wbrew pozorom tych umów no jednak troszeczkę rodzajów było.
Czy nie da się tego wszystkiego sprowadzić do jednego mianownika?
Stąd jest problem, że na przykład niektóre sądy, ostatnio takie wydał jeden, pani sędzia wydała takie orzeczenie, że ten problem powinien zostać rozwiązany systemowo.
Tylko nie da się go,
rozumiem, powództwo, tak?
Systemowo tego
tylko rozwiązać. Nie da się go, bo sam rzecznik finansowy uważa i UOKiK, że tych wzorców jest na tyle dużo i tyle różnych dziwnych sposobów na finansowanie tego, że objęcie tego jakimś jednym zapisem ugodowym jest dosyć trudne, bo możemy to zrobić, UOKiK zrobił już taką rzecz, to znaczy część polisolokat została tak wynegocjowana pomiędzy UOKiKiem a towarzystwami ubezpieczeniowymi i tam to powiedzmy, ja to szacuję, że jest to około 1/5 obejmuje to zakresem ugody, ale to zawsze wiąże się z tym, że mamy sytuację win-win, czyli kompromisu. Więc tutaj serdecznie zapraszam. Oczywiście, żeby skorzystać i z porad prawnych, i żeby przyjść na konferencję, trzeba się zarejestrować. Jest rejestracja dostępna pod adresem projekt.bankowebezprawie.pl, gdzie trzeba przejść do sekcji rejestracji, wybrać miejsce, zakres tematyki, która nas interesuje. W zwrotnej informacji otrzymamy agendę tej konferencji oraz informacje o miejscu, czyli jest on akurat w Poznaniu, jest to Nobel Tower, i godzinie.
Proszę państwa, zwracam się do prelegentów, ekspertów. Dwa krótkie zdania, o czym państwo będziecie mówili tak naprawdę hasłowo, bo czas nas goni. Mecenas Tomasz Konieczny.
Ja będę miał okazję szerzej omawiać kredyty walutowe, tak to jest nazwane oczywiście w tematyce konferencji, natomiast oczywiście od razu sprostowanie, są to kredyty, tak jak wcześniej powiedziałem, złotowe, czyli wykorzystywane, uruchamiane, często też spłacane złotych polskich, jedynie waloryzowane kursem franka, i ten mechanizm waloryzacji, będziemy tu rozpatrywać, czy ten mechanizm waloryzacji, jak, na czym on polegał, jakie ryzyko kursowe tak naprawdę, jakie ryzyko sprowadzał na konsumenta, będziemy analizować, czy te umowy są ważne, czy one jednak może są nieważne, czy, a jeżeli nawet ważne, to czy są ważne w elemencie tym złotówkowym. Także tu wiele jeszcze dodatkowych różnych elementów, jak bankowe tytuły egzekucyjne też omówimy sobie, czy ubezpieczenia niskich wkładów własnych, bo też różne tego rodzaju dodatki konsumenci w pakiecie dostawali, za które oczywiście musieli płacić, natomiast których,
nic za darmo,
których efekt, czy też zakres był, można powiedzieć, żaden.
Pani mecenas?
Ja tutaj swój konik, czyli nieważność umowy kredytowej, również będę chciała poruszyć i wskazać właśnie na te okoliczności i te wady prawne, które to towarzyszyły.
Kiedy można unieważnić umowę kredytową,
tak,
w istocie prawa.
Z jakich powodów ta umowa po prostu zwyczajnie jest nieważna, a żądanie, które składamy do sądu, to nie jest sytuacja, w której to sąd ma tą nieważność stwierdzić. Po prostu on to ustala. Ta umowa od początku była nieważna, a potrzebny jest nam tylko wyrok, który to...
Kwitek tak naprawdę.
Po prostu tak zwany kwitek. Dodatkowo jeszcze mój obszar to są obligacje korporacyjne. No, konkretnie będę mówić o obligacjach, które dotyczą getbacku.
I te jeszcze, najbardziej
tak, te
głośne.
Te najbardziej głośne i aktualny temat, w szczególności, że najbliższy wtorek również jest plan dotyczący zatwierdzenia układu getback, także w tym kontekście będę chciała omówić, co to były za aplikacje, w jaki sposób były ich prezentowania i sprzedawania przez getback oraz przez agentów emisji. No i wreszcie chciałabym powiedzieć, jakie są możliwości, sposoby skutecznego, bardziej lub mniej, dochodzenia należności związanych z wpłatami na te obligacje, które obligatariusze niestety poczynili.
Ile można z tego tak naprawdę odzyskać? To zawsze jest to pytanie, które w tyle głowy się pojawia w takich sytuacjach. Mecenas Izabela Libera, pani będzie, jak rozumiem, zajmowała się też polisolokatami, bo to nam zostało tutaj w tej rozpisce.
Zgadza się.
Z agendy.
To będzie jedna z większych części mojego wystąpienia. Opowiem o tym, jaki był mechanizm tych polisolokat, dlaczego te polisolokaty zawierają klauzule niedozwolone, bo tam również te klauzule się znajdują, a często dzięki temu można również unieważnić te umowy. Powiem, w jaki sposób i co można odzyskać z tych polisolokat, zwłaszcza jeżeli tutaj chodzi o te opłaty likwidacyjne, które czasami mogą dochodzić do nawet 100%.
Czyli tak naprawdę nie odzyskuje się tego, co się zainwestowało, tylko
dokładnie.
Strata.
Jeżeli chodzi o kredyty pseudofrankowe, powiedzmy tak, opowiem uczestnikom również trochę o tym, jak można się bronić przed wypowiedzeniem takiej umowy przez bank, ewentualnie jak już dojdzie do tego wypowiedzenia, jak można bronić się w sądzie, jakich można argumentów używać i jakie szanse mają kredytobiorcy w sporach tego typu.
Proszę państwa, to oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, jeśli chodzi o tę konferencję. Szkoda, bo ta tematyka, kiedy słyszę, o czym będzie mowa, tak naprawdę powinna stać się pewnym powszechną wiedzą, z której powinni korzystać konsumenci, dlatego że nadal ta nasza wiedza jest za mała, nie wiemy, jak się możemy bronić, i to jest fakt stwierdzony choćby przez Stowarzyszenie Stop Bankową Bezprawia.
Znaczy tutaj mamy ograniczoną liczbę osób, to znaczy jest to zlimitowane do 100, natomiast w przypadkach, jeżeli będzie tych osób więcej, to albo zapraszamy je 13, czyli w kolejną sobotę do Gorzowa Wielkopolskiego, tam będziemy w tym samym gronie uczestniczyć, w tej konferencji.
A gdzie możemy na co dzień się po taką wiedzę zgłosić?
Bo to a na co dzień, jest... może nie, na co dzień, może nie, ale co wtorek jesteśmy w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych od godziny 18 do 20 na ulicy Bukowskiej 27/29. Często też tutaj obecni prawnicy pojawiają się na tych spotkaniach, także też zapraszam tam.
Mhm. Najgorsza jest bezczynność, jak rozumiem.
No ten, kto nie walczy, to się już poddał.
Mhm. Ile macie takich spraw tygodniowych? Jeszcze tak na koniec zapytam. Dziennikarze uwielbiają statystykę. W tym wypadku statystyki mówią dużo
w przypadku regionu,
skali problemu.
Tutaj z naszego stowarzyszenia, to mogę powiedzieć, że działamy od lutego 2016 roku. Do dzisiaj udzieliliśmy porad, może nie do końca prawnych, ale też tak czasami takich praktycznych, ponad 500 osobom. Mhm.
To jest tylko jeden oddział w Poznaniu.
To jest... Tylko jeden oddział w Poznaniu, tak.
Ja rozumiem, podobne.
Tutaj mogę powiedzieć, że Poznań jest takim drobnym wyjątkiem na skalę tutaj polską, ponieważ jako region to my jako Poznań, czyli Wielkopolska oraz Południe, czyli Kraków i Katowice działają tak w ten sposób, że no, co najpóźniej co raz na dwa tygodnie jest spotkanie.
Proszę Państwa.
Mężli po poznańsku.
No, może warto dać przykład w tej sprawie. Oczywiście mówimy cały czas o takich działaniach troszeczkę oddolnych. Jest jeszcze ta odgórna, państwowa, prawnotwórcza działalność, jeśli tak to mogę nazwać. Są w Sejmie 4 projekty dotyczące frankowiczów. To jest temat na absolutnie osobną dyskusję. Zobaczymy, co z tego będzie. Na horyzoncie prawdopodobnie, być może w ciągu miesiąca coś się w tej kwestii zacznie dziać w komisjach sejmowych. Będziemy to oczywiście śledzili.
Tak, a my jako strona społeczna na pewno będziemy to monitorować, ponieważ różne dziwne rzeczy tam już się na tych komisjach działy, więc na pewno będziemy też obecni.
A ja obiecuję, że to monitorowanie będziemy uważnie monitorować. Dziś dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli prawnicy specjalizujący się właśnie w tematyce m.in. kredytów walutowych, ale tak naprawdę złotowych, jak powiedział Tomasz Konieczny, jeden z naszych dzisiejszych gości. W studiu byli także z nami Beata Strzyżowska oraz Izabela Libera, radcowie prawni, oraz Karol Zemanek, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko. Spokojnego wieczoru.
Ekonomizer.